radiowo, naukowo. Joanna Matuszewska, dzień dobry. Witam Państwa w nowej audycji Radia Gdańsk, w której gośćmi będą najlepsi naukowcy z Pomorza. Osoby ciekawe, kreatywne i z sukcesami. Taką osobą jest goszcząca dziś w studiu doktor habilitowana nauk farmaceutycznych Małgorzata Grębecka, kierownik Katedry i Zakładu Bromatologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Witam Panią profesor, dzień dobry.
Dzień dobry Pani redaktor.
Pani profesor jest jedną z dwóch kobiet z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, które znalazły się w ostatnim prestiżowym rankingu top 2% najlepszych naukowców świata według Uniwersytetu Stanforda. To taki duży sukces. Ale ja chciałam zacząć od tego, czym się zajmuje bromatologia. U Pani jest kierownikiem Zakładu Bromatologii, to dla naszych słuchaczy może być egzotyczna nazwa.
Myślę, pani redaktor, że jak najbardziej jest to egzotyczna nazwa. Pochodzenie słowa będzie to wyjaśniało, ponieważ broma oznacza pożywienie. I bromatologia to jest nic innego jak nauka o żywności, o jej wartości odżywczej, jakości zdrowotnej, bezpieczeństwie. Zajmujemy się też oceną higieny produkcji, też substancjami dodatkowymi, które się tam znajdują i wszelkimi zanieczyszczeniami.
Czyli wszystkim, co nas, każdego z nas dotyczy, tak. Głównie po prostu jedzeniem i tak. Suplementami diety również.
Oczywiście.
Skąd u pani takie zainteresowania? Czy przed laty nastoletnia Małgosia marzyła o karierze naukowej i zajęciu się bromatologią? Jak to było?
Powiedzmy szczerze, że w dzieciństwie to miałam wiele zainteresowań, jednak od samego początku czułam, można powiedzieć, taki pociąg do biologii i do chemii. Obie te dziedziny nauki bardzo mnie interesowały, stąd też później wybrałam kierunek biotechnologia. No a też bardzo interesowałam się żywnością, jak powstaje, jakie czynniki na nią wpływają, jak to jest wytwarzane. No i z tego też względu właśnie wykonywałam pracę w Katedrze Chemii i Biotechnologii Żywności pod kierunkiem profesora Sikorskiego i można powiedzieć, że wtedy złapałam tego przysłowiowego bakcyla naukowego w czasie studiów też na Politechnice, które ugruntowały mnie w moim przekonaniu, że kiedyś bym chciała się właśnie zajmować bezpośrednio żywnością. No później oczywiście różne tam komplikacje życiowe, ale udało mi się i tutaj myślę, że duży łut szczęścia spotkać na swojej drodze pana profesora Szefera, kierownika Katedry i Zakładu Bromatologii, który roztoczył nade mną opiekę i stał się moim nauczycielem, mentorem, od którego nadal się uczę i który wspiera mnie swoją wiedzą, ale też inspiruje mnie do dalszych naukowych poszukiwań.
No właśnie, ludziom się może wydawać, że naukowiec siedzi w laboratorium przy tych probówkach swoich, robi jakieś badania, ale to przecież nauka też daje odpowiedzi na wiele intrygujących pytań. Jeśli chodzi o żywność, tych odpowiedzi też udzielacie Państwo, prawda? Badania nad żywnością, nad tym, co się w niej znajduje, czy ona jest rzeczywiście zdrowa, czy niezdrowa, jakie ma składniki odżywcze, to są rzeczy, które każdego z nas dotyczą. Co takiego jest fascynującego w tym wszystkim?
Wydaje mi się, że moim szczęściem jest to, że bromatologia jest taką dziedziną nauki bardzo utylitarną i łatwo przekładającą się na takie życie codzienne, bo każdy z nas spożywa pożywienie. A musimy wiedzieć po pierwsze, czy ta żywność, która dostanie się na rynek, będzie bezpieczna, czy możemy wpuścić po pierwsze ją na rynek, po drugie wszelkie tworzenie nowych produktów żywnościowych. No przecież widzimy moc eskalację asortymentu produktów żywnościowych na naszym rynku. Wystarczy popatrzeć chociażby na suplementy diety, które są produktami żywnościowymi. Rocznie ich do obrotu wprowadzanych jest około 20 tysięcy.
My zaraz powiemy, jeszcze wrócimy do tego szczegółowo, ale tak jak pani miała ogólnie powiedzieć, to ta żywność nasza jest dobra. Z tych pani badań to wynika, że ona jest wysokiej jakości rzeczywiście, czy trzeba jednak być czujnym i kontrolować to wszystko?
Powiem tak, uważam, że nasza żywność jest bardzo dobrej jakości, tak? Wbrew pozorom i wbrew powszechnemu mniemaniu mamy bardzo duży asortyment wysokiej jakości żywności, która no, ma prawo używać też miana jak najbardziej naturalnej.
Ale to jest żywność taka produkowana w Polsce, o której teraz mówimy, tak?
Tak.
Natomiast bo tu mamy kontrolę nad tym.
My mamy kontrolę w ogóle nad całym rynkiem, ponieważ Państwowy Inspektorat Sanitarny ma w obowiązku urzędowym po prostu kontrolę rynku produktów żywnościowych na terenie Polski.
Czyli jak ktoś chce coś w Polsce sprzedawać, jakieś jedzenie, jakąś żywność, to musi ta żywność być najpierw przebadana, zanim trafi do handlu, tak? To powinno wyglądać?
Generalnie no to jest takie powszechne mniemanie. Jednak odpowiedzialnością za produkcję żywności ponosi producent. I to producent powinien przebadać produkt przed wypuszczeniem go na rynek. I istnieje taki dogmat w naukach żywnościowych, że każdy produkt, który znajduje się na rynku żywnościowym, musi być bezpieczny. Oczywiście Państwowa Inspekcja Sanitarna weryfikuje to, ale no nie może zweryfikować całego rynku, zdając sobie sprawę chociażby, ile tych produktów my mamy. I bada wyrywkowo. Oczywiście zdarzają się przekroczenia, najczęściej jest to z winy, bym powiedziała, niewłaściwej praktyki produkcyjnej. Natomiast z punktu widzenia produktów, które znajdują się na naszym rynku, no większość na pewno spełnia i powinna spełniać oczekiwania konsumenta.
Chciałam wrócić do tych suplementów diety, o których już pani powiedziała, bo to są też produkty żywności. Żywnościowe.
Tak.
Dlaczego trzeba różnicować suplementy diety od leków? Bo to jest różnica. One często są sprzedawane, suplementy diety, co to w ogóle znaczy? One są sprzedawane też w aptekach, prawda?
Tak.
I na nich jest napisane, że jest to suplement diety. Ale czym one się różnią od leków?
Może przytoczę tu na początek definicję, ponieważ ona wyjaśni, czym właściwie jest suplement diety. Bo suplement diety według prawa, i to nie tylko polskiego, ale europejskiego i światowego, w każdym kraju na świecie jest, należy do kategorii produktów żywnościowych. Jest to skoncentrowane źródło, czy to witamin, składników mineralnych, czy innych substancji o charakterze odżywczym lub fizjologicznych, wprowadzonych do obrotu w formie ułatwiającej dawkowanie. I w polskiej definicji jeszcze jest dopisane z wyłączeniem produktów leczniczych w rozumieniu przepisów prawa farmaceutycznego. Co to oznacza?
Że to nie leczy.
Oczywiście. Żaden suplement diety nie może leczyć. To jest
Ale przepraszam pani profesor, czasami suplement diety jest napisany na przykład na opakowaniu jakiś witamin.
Ale witaminy to są podstawowe składniki odżywcze, tak? I witamin rolą nie jest w pierwszym momencie leczenie. Witaminy używamy jako składników leczniczych, po pierwsze na innym poziomie stężeń, które mają niwelować niedobory już głęboko posunięte.
Czyli stąd jest ta różnica, że część witamin można kupić jako suplement, a część witamin sprzedawanych jest jako lek na przykład?
To też...
Na receptę, tak? Czyli na przykład witamina D w dużej dawce, na przykład 10 tysięcy jednostek, jest sprzedawana na receptę jako lek.
Tak.
A
tak.
1000-2000 można kupić jako suplement diety.
Tak. Ponieważ to są wytyczne też zespołu do spraw suplementów diety przy Państwowym Inspektoracie Sanitarnym. Jeżeli ktoś by był się interesował tym, można sobie sprawdzić w internecie. Tam są maksymalne dawki składników odżywczych wskazane, jakie mogą być używane w suplementach diety. Ja jeszcze muszę tylko jedną rzecz dodać, ponieważ generalna różnica pomiędzy suplementem diety a lekiem jest taka, że żeby lek był wprowadzony do obrotu, musi przejść wieloletnie badania kliniczne. Natomiast suplementy diety wystarczy zgłoszenie do Głównego Inspektoratu Sanitarnego zawierające nazwę produktu, producenta, skład i nie trzeba poddawać żadnych badań.
Czyli nie weryfikować, czy działa, krótko mówiąc.
Nawet czy tam jest taka zawartość tego składnika i w momencie przyjęcia tej notyfikacji już producent może sprzedawać produkt.
Czyli my ufamy tak naprawdę, że rzeczywiście taka ilość danej substancji w danym suplemencie jest, jak deklaruje ten producent.
Tak.
Nikt tego nie weryfikuje.
Znaczy się weryfikuje to Główny Inspektorat Sanitarny, ale proszę sobie wyobrazić skalę 20 tysięcy produktów rocznie i teraz jak to przebadać?
A co może być suplementem diety na przykład?
Suplementem diety właśnie mogą być witaminy, mogą być składniki mineralne, mogą być inne substancje o charakterze odżywczym lub fizjologicznym.
I sproszkowany burak?
Może być.
Też suplementem
tak.
diety.
Wszystko może być, co ma efekt odżywczy bądź fizjologiczny, więc tutaj, prawdę mówiąc, inwencja producenta, no, nie ma granic.
A co to znaczy dla klienta, dla takiego użytkownika czy konsumenta później? Kupowanie na przykład tego sproszkowanego buraka w zróżnicowaniu na przykład z burakiem takim surowym jako warzywo. To jest to samo, czy to jest inny burak, ten sproszkowany?
To znaczy się tak, to powinien być przede wszystkim, to powinno być sproszkowane warzywo, chociaż oczywiście problem z rynkiem suplementów jest taki, że no nie mamy często pewności, czy to, co jest na etykiecie...
Czy ktoś nie dodał tam na przykład marchewki?
Jeszcze marchewki, ale czasami my się śmiejemy, że może być piasek, mogą być zupełnie związki, które nie mają charakteru odżywczego, prawda?
Czyli sugeruje pani, że lepiej jednak kupić tego buraka w formie takiego warzywa surowego.
Ja w ogóle stoję na stanowisku i myślę, jak większość żywnościowców, że podstawą naszego codziennej diety powinny być naturalne produkty żywnościowe, nie tabletki, nie kapsułki, tylko dieta, ponieważ właśnie z diety najlepiej jest wchłanianie substancji odżywczych. Natomiast w przypadku suplementów diety, suplementacja diety może być wskazana w niektórych przypadkach i jest, ale wtedy trzeba zwrócić uwagę przede wszystkim, co chcemy wybrać, bo nie kierujmy się reklamą, bo reklama nie jest wyznacznikiem jakości produktu. Musimy mieć świadomość, że lek jest przebadany, tak? I mamy tą pewność, że tam w środku jest
na
to,
pewno co jest napisane na opakowaniu.
Co powinno być. Tak, natomiast w przypadku suplementu, no nie można przywrócić do przysłowiowego jednego worka wszystkich produktów, bo są producenci, którzy...
Rzetelni.
Tak, są rzetelni, renomowani i produkują zgodnie z dobrą praktyką produkcyjną i przykładają się do tego. Trzeba zwracać uwagę też na to, jakie informacje wysyłają do konsumenta, czy mają też w swoim portfolio inne produkty. A jeżeli już mają produkty lecznicze, to możemy przyjąć, że na pewno będzie to dobre.
Bo myśmy tutaj doszły w tym momencie do badań dotyczących uwalniania substancji bioaktywnych. To się tak ładnie naukowo nazywa, ale to tak naprawdę chodzi o to, ile czego jest w czym, prawda?
Ile czego się nam przyswoi. Z danego
Czyli
produktu.
Czyli może być taka sytuacja, że kupując dwa różne suplementy diety, które teoretycznie zawierać powinny tyleż samo, danej substancji, zupełnie inaczej to będzie oddziaływać na organizm człowieka, który będzie się
oczywiście
posiłkował takimi suplementami.
Bo w języku żywnościowym to się nazywa biodostępność, w języku farmaceutycznym dostępność biologiczna. Wszystko zależy od rozpuszczalności danego związku. I tu można wziąć jako przykład właśnie chociażby magnez, prawda? Mamy jego związki organiczne, mamy związki nieorganiczne. Każdy się charakteryzuje inną rozpuszczalnością. I nawet jeżeli byśmy mieli więcej tego słabiej rozpuszczalnego, to wcale nie oznacza, że będzie to lepsze.
A co to znaczy tak w praktyce ta rozpuszczalność? Czym my to popijemy i to lepiej się nam przyjmie? Jak popijemy wodą, to będzie lepiej. Jak popijemy zimną wodą, to będzie jeszcze lepiej?
Znaczy się tak.
Czy jak popijemy czymś tłustym, coś zjemy tłustego, bo się mówi, że są na przykład leki, które trzeba po posiłku, tak?
No to oczywiście witaminy. Zresztą magnez też lepiej się wchłania po posiłku, w ogóle z diety, opowiedzmy sobie szczerze, bo tutaj musimy rozróżnić kilka elementów. My mamy tak zwaną uwalnianie po pierwsze substancji aktywnych z postaci i wówczas w zależności od tego, jaki mamy związek, czy to jest związek organiczny, czy nieorganiczny, on może się różnie rozpuszczać. On może się charakteryzować różną rozpuszczalnością po prostu w naszych sokach trawiennych, tak? Bo o to chodzi. Bardzo istotne jest, czym popijamy, bo tutaj najlepszym zawsze środkiem będzie woda przygotowana o temperaturze pokojowej, to jest standard. Natomiast wszelkie inne, czy nawet zimna woda, to już będzie wpływała no, na szybsze, bym powiedziała, pasaż przez żołądek, więc też będzie wpływała na...
A wydawać by się mogło, że to ciepła właśnie rozpuści na przykład.
A ciepła woda spowalnia, znaczy ciepła woda może w ogóle unieczynić substancję aktywną. No w przypadku magnezu to akurat nie ma takiego ryzyka.
My wrócimy jeszcze do tego, czym to popijać, może w dalszej części naszej rozmowy, ale chciałam panią zapytać, skoro jesteśmy przy tym magnezie już, to często możemy spotkać się w reklamach z taką zachętą, że tylko chelat, chelat magnezu, że to musi być specjalny rodzaj magnezu, albo innych też substancji, które powinniśmy, witamin czy mikroelementów. Co to jest ten chelat? Czy to jest rzeczywiście konieczne, żeby to był chelat, jak kupujemy takie tabletki?
No, w ogóle historia chelatów to wiąże się z... przechodzi przez różne pierwiastki, natomiast w przypadku magnezu to jest o tyle takie specyficzne, że chelat, zacznę od tego, czym jest chelat. Chelat to jest związek kompleksowy, czyli inaczej mówiąc, jest to połączenie dużego związku, który ukryje w tak jakby swojej strukturze ten pierwiastek i bezpiecznie go dostarczy do miejsca rozpuszczenia, a następnie zostanie on wchłonięty. Musimy pamiętać, że pierwiastki wchłaniają się w formie jonowej, czyli muszą być rozpuszczone. Związek musi być rozpuszczony. Ale wracając do tego chelatu, ja powiem tak, bo ja kiedyś szukałam właśnie badań, które by potwierdzały wyższość chelatu nad innymi
formami magnezu, chociażby, tak, jak już jesteśmy przy tym magnezie.
Innymi związkami magnezu. Znalazłam jedno badanie, które dotyczyło porównania chelatu magnezu z tlenkiem magnezu, który swoją drogą jest najgorszą formą, najmniej rozpuszczalną. Natomiast, no i to badanie wcale nie, no wykazało, że na korzyść chelatu. Natomiast ja powiem szczerze, ja jednak bym rekomendowała zostanie przy cytrynianach i mleczanach, dla których jest szereg wielu badań klinicznych, bo to są też preparaty lecznicze, które udowadniają po prostu, że te preparaty są skuteczne. Jeżeli się pokaże badanie, które udowodni, że chelat jest, ma lepszą biodostępność niż te formy, no to będę to rekomendowała. Na chwilę obecną...
To proszę mi wtedy przysłać to badanie, ja słuchaczom chętnie o tym powiem, a chciałam panią zapytać jeszcze o te przyswajanie. Mhm. Jeśli my weźmiemy na przykład witaminę C w dawce 1000 jednostek, to ile z tego przyswoimy? Te 1000 przyswoimy?
To zależy jeszcze, jaka jest postać tej witaminy C, w sensie, no bo... czy jest w formie przedłużonego uwalniania, czy też nie.
Bo nie ma znaczenia, czy to będzie w kapsułce, tabletce, czy w proszku.
Znaczy się, powiem tak, ogólnie witamina C jest bardzo taką ciekawą witaminą, z tego względu, że ona ma trochę taką inną farmakokinetykę i tam w przypadku największą biodostępność witaminy C odnotowuje się do dawek około 200 mg w podaniu jednorazowym doustnym. I teraz ta biodostępność będzie się tak mniej więcej utrzymywała na dosyć wysokim poziomie do 500 mg w podaniu jednorazowym doustnym.
Czyli te 1000 jest bez sensu brać?
No, w tym momencie cała reszta pójdzie, no organizm będzie wydalał.
Czyli nie przyjmie nam tego, nie przyswoi.
Ale tu wszystko zależy od tego, czy my mamy właśnie postać o przedłużonym uwalnianiu, czyli to nie będzie naraz uwalniane.
Czyli tutaj jest jeszcze ważne, jak to się będzie uwalniało.
Tak, ponieważ jeżeli to się uwalnia natychmiastowo, jedno wszystko, że tak powiem, w jednej dawce, no to wiadomo, to się nie wchłonie.
Natomiast, to jest tak zwana para gwizdek wtedy.
Tak, a natomiast jeżeli jest to przedłużone uwalnianie, no to już mamy tutaj inną sytuację, aż zupełnie inną mamy, jeżeli będziemy innymi drogami podania to, prawda, podawali.
Czyli generalnie lepiej dwukrotnie wziąć po 500 niż raz 1000, albo zastosować jakieś kapsułki na przykład o przedłużonym uwalnianiu.
Najlepsza w ogóle biodostępność to jest 200 mg i ja zawsze rekomenduję, jeżeli już mamy brać, bo przy 200 jest 100% biodostępności, przy 500 jest około 70% biodostępności. To wynika z badań klinicznych. Natomiast warto też pamiętać, że tej biodostępności możemy nie osiągnąć u konkretnych pacjentów.
A skoro jesteśmy już przy witaminie C, to chciałam zapytać, bo często spotykam się z taką informacją, że jest lewoskrętna i prawoskrętna witamina C. Ona rzeczywiście, któraś jest lepsza, jest taka rzeczywiście lewoskrętna, to myślę, że nasi słuchacze również spotkali się z taką nomenklaturą.
No. Powiem Państwu od razu, to jest fakt niezaprzeczalny. Witamina C, czyli popularnie zwany kwas L-askorbinowy, może występować w dwóch postaciach, kwasu L-askorbinowego i kwasu L-dehydroaskorbinowego. One mają tą samą skręcalność.
Żadna się w lewo ani w prawo nie skręca?
Skręcają się w prawo. Tylko i wyłącznie. Tylko i wyłącznie.
Skąd się wzięła ta lewoskrętność?
Wzięło się to stąd, że właśnie jak powiedziałam, kwas L-askorbinowy. I to L stoi, no każdy z nas miał chemię w szkole podstawowej, były takie wzory Fischera. I we wzorze Fischera zapisuje się, że pierwsza grupa przy węglu chiralnym od grupy aktywnej i w zależności po której się stronie znajduje, to nazywamy związkiem lewostronnym bądź prawostronnym, ale to nie ma nic wspólnego ze skręcalnością światła.
Tak. Rozumiem, to już się robi trochę skomplikowane, ale my do naszej rozmowy wrócimy po krótkiej przerwie. Ja przypomnę tylko, że doktor habilitowana nauk farmaceutycznych Małgorzata Grębecka, kierownik Katedry i Zakładu Bromatologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego jest z nami w studio. Radiowo, naukowo. Joanna Matuszewska, witam Państwa ponownie. Ze mną jest doktor habilitowana nauk farmaceutycznych Małgorzata Grębecka, kierownik Katedry i Zakładu Bromatologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Rozmawiamy o żywności, o tym, jak powinniśmy używać leki, suplementy, diety. Pani profesor nam tutaj to wszystko wyjaśnia. Czy każdy suplement diety, ten z apteki, on ma te właściwości lecznicze, na które my liczymy, bo przecież jest w formie tabletki albo jakiejś kapsułki. No generalnie jest sugestia, że to będzie leczyć.
Tu od razu położę nacisk. Suplement diety nie leczy. On nie leczy, on uzupełnia dietę i taka jest jego podstawowa rola. Natomiast to, że jest konfekcjonowany w postaci tabletek, kapsułek, niestety wynika z ustawy, która narzuca na producentów konieczność sprzedaży suplementów diety w formie ułatwiającej dawkowanie i tam są wymienione właśnie kapsułki, tabletki. Natomiast nie ma to nic wspólnego z lekiem.
Oprócz... Czyli trzeba być bardzo czujnym i ostrożnym, żeby się nie wprowadzić samemu w taką jakąś sytuację niekomfortową, że będziemy myśleli, że bierzemy lek, a nie bierzemy leku.
Proszę Państwa, generalnie na opakowaniu etykiety, na opakowaniu suplementu diety, przy nazwie produktu musi być napisane, to jest wymóg prawny, określenie suplement diety. Jeżeli to mamy, to wiemy, że to jest produkt żywnościowy, który nie musi mieć badań klinicznych i którego jedynym celem jest uzupełnienie diety. Natomiast oczywiście lek nie będzie miał takiej adnotacji. Możemy mieć napisane lek OTC czy lek dostępny bez recepty. Będziemy mieli numer pozwolenia wprowadzenia do obrotu. I to oczywiście ten preparat przechodzi badania kliniczne i lek ma leczyć. A suplement diety uzupełnia dietę. Musimy sobie rozłożyć całkowicie te dwie kategorie. One nie mogą być, mogą być te same substancje, ale muszą być w innym stężeniu.
No dobrze, a zastanówmy się nad taką sytuacją. Jeśli jesteśmy pacjentem, bierzemy jakieś leki przepisane przez lekarza, dokupimy sobie, że tak powiem, bo chcemy sobie wesprzeć się w tym zdrowieniu, w aptece jakieś suplementy diety, to czy one, trzeba tutaj być ostrożnym i to sprawdzać, bo one mogą wpłynąć na nasze leczenie, zmienić działanie leków, no w jakiś sposób zadziałać niekorzystnie?
Jak najbardziej. W ogóle dieta jest dieta, a też częścią jej są suplementy diety.
Czyli to, co jemy, też ma wpływ.
Oczywiście, ogromny. To nie ma bo często wychodzimy z gabinetu lekarskiego i słyszymy tylko, że proszę zażywać dwa razy dziennie po jednej tabletce. Natomiast lek o tyle ma przewagę nad suplementem diety, że jest tam informacja na ulotce. Jest ulotka i każdy pacjent powinien to przeczytać, jak zażywać dany preparat.
Część ludzi nie czyta, bo są tam czasami straszne rzeczy napisane.
Ja sobie
od razu się
sprawę.
Boimy brać tego leku.
Natomiast no, warto przeczytać wskazania do stosowania i jak używać, tak? Czy z posiłkiem, po posiłku, przed posiłkiem. Każdy ten element ma znaczenie. Wraz z liczbą zażywanych jednocześnie preparatów, chociażby leków, wzrasta ryzyko interakcji, które jest wręcz nieuniknione przy czterech preparatach.
Czyli chce pani profesor powiedzieć, że jeśli ktoś bierze 4-5 tabletek, to absolutnie nie powinien ich jednorazowo wszystkich łykać?
Oczywiście.
Czyli powinniśmy to rozłożyć sobie w ciągu dnia jakoś?
Nie, jeżeli mamy zalecenie, że mamy spożywać rano leki przed posiłkiem. I to jest zazwyczaj godzinę przed posiłkiem. To nie bierzemy całą garścią tam sześciu tabletek, tylko po prostu bierzemy jedną tabletkę, robimy odstęp.
No, ile tego odstępu?
No, to wszystko też zależy od leku i i po pierwsze, co zażywamy, tak? Jeżeli są to leki przepisane na receptę, to no przynajmniej dobrze jest te 15-20 minut zrobić tego odstępu. Natomiast ja w ogóle rekomenduję unikanie łączenia suplementów diety z jednocześnie zażywanymi preparatami leczniczymi.
Jakie, czy są takie, o których możemy powiedzieć, połączenia, których należałoby na 100% unikać?
No, są dwa stuprocentowe, tak, o których każdy słyszał, czyli nie łączymy leków z alkoholem i też jest duża część leków, których nie wolno pod żadnym pozorem łączyć z sokiem grejpfrutowym. W ogóle z grejpfrutami, czy też wyciągami z grejpfrutów, bo proszę Państwa, pojawiły się suplementy diety z wyciągami z grejpfrutów. I w tym momencie takie połączenie może być...
To są leki na jakie choroby?
To mogą być na nadciśnienie między innymi, to są też benzodiazepiny. To są leki z grupy statyn, czyli do normalizacji poziomu lipidów we krwi.
Statyny przyjmują często osoby mające wysoki cholesterol, tak zwany.
Tak. I tutaj chodzi o dwa grupy, bo to teraz musimy sobie też powiedzieć. Ta interakcja nie dotyczy wszystkich grup, wszystkich leków z danej grupy. I może być tak, że zażywamy akurat preparat, który wchodzi w tą interakcję, a lubimy grejpfruty, więc wtedy warto się skonsultować z lekarzem, czy by nie zamienił na inny preparat.
Bo no, na przykład... Ale co się może dziać, jak się ten grejpfrut spotka z takim lekiem w naszym żołądku?
No, sok grejpfrutowy, niestety w organizmie mamy cały system enzymatyczny, który jest to tak zwany cytochrom P450, który metabolizuje wiele substancji obecnych w żywności w naszym organizmie, ale też właśnie ksenobiotyków, takimi jakimi są leki. I teraz w przypadku soku grejpfrutowego, on w pewnym sensie blokuje nam ten cytochrom i w tym momencie lek przebywa dłużej w organizmie, jego stężenie wzrasta, a tym samym wzrasta ryzyko objawów niepożądanych. Może się to wiązać z gwałtownymi spadkami ciśnienia, z depresją oddechowo-krążeniową, łącznie z zatrzymaniem akcji serca. I w tym momencie, no, takie skutki mogą być nawet śmiertelne w przypadku soku.
Czyli on opóźnia wchłanianie się, a co przyspiesza wchłanianie?
Znaczy się, on nie tyle opóźnia, on opóźnia wydalanie.
Wydalanie.
Wydalanie leku.
Ale mogą być też inne interakcje tak zwane, tak?
Tak, najwięcej interakcji, bo mamy interakcje na etapie wchłaniania leku, mamy na etapie transportu leku, mamy na etapie metabolizmu i wydalania. Najwięcej poznanych jest na etapie wchłaniania i tu wiele czynników będzie odgrywało rolę. Są leki, których w ogóle nie można zażywać z pokarmem, bo nawet mogą się adsorbować na powierzchni pokarmu. Są leki, które na przykład wchodzą w interakcję z błonnikiem. A ja to zawsze podaję, ponieważ błonnik jest oczywiście bardzo zdrowym składnikiem żywności i on powinien znajdować się w diecie każdego człowieka. Natomiast no, w przypadku leków chociażby digoksyny, którą, no wiadomo, są leki nasercowe, czy też leków przeciwdepresyjnych, to może doprowadzić do niewchłonięcia tego leku, a tym samym, jeżeli niewchłonięty jest lek, to nie wykazuje ona aktywności.
Czyli jednak trzeba czytać te ulotki, bo warto.
Obowiązkowo.
Pani profesor, a dlaczego nie można popijać leków, czym popadnie? Z tego samego powodu właśnie?
Dokładnie. My musimy pamiętać, że to, czym popijamy, po pierwsze bezpośrednio wpływa na ten preparat, który popijamy.
No dobrze, ale jak rano pijemy kawę z mlekiem do śniadania, to możemy popić tą kawą z mlekiem albo nawet popić wodą, a potem tą kawę skończyć?
Nie.
No właśnie, nie. Czyli na pewno nie możemy popijać.
To znaczy się nie powinniśmy mieszać. Powinien być, przynajmniej jeżeli mamy rekomendację, żeby lek zażywać godzinę przed posiłkiem, no to popijamy wodą, przynajmniej szklanką wody, bo i to najlepiej.
Nie dwa łyki?
Nie, nie dwa łyki. Są, większość leków jest niestety wymagająca, która lubi większą ilość wody, bo wtedy szybciej osiągniemy to stężenie aktywne we krwi i w tym momencie możemy szybciej odczuć te efekty działania tego leku. Bo też musimy sobie uświadomić, że lek nie działa po 5 minutach od połknięcia, bo przecież musi on, że tak powiem, się rozpuścić, a to trochę też trwa.
Jak mu damy za mało tej wody, to będzie zalegał w tym naszym żołądku, tak? I to działanie będzie opóźnione.
Po pierwsze, no, to rozpuszczanie będzie opóźnione i w tym momencie no, spowolnione, więc lepiej jest zawsze dodać tą szklankę wody. Natomiast stanowczo odradzam łączenie jakichkolwiek leków z kawą, czy też kawą z mlekiem, czy też z herbatą. Kawa może nasilać działanie bardzo wielu leków, bo może działać na te same receptory i nasilenie działania leku wiąże się z tym, że będziemy mieli znaczące efekty uboczne stosowania tych leków. Tak?
A co może spowalniać?
Spowalniać herbata będzie nam. Ponieważ herbata zawiera garbniki, to co my czujemy, takie
goryczkę gorzkie, taką.
Taką goryczkę w herbacie. Herbata też zawiera kofeinę, aczkolwiek no, zawiera więcej garbników i na przykład wiąże nam żelazo. Zarówno jak z pokarmu, jak również z preparatów leczniczych.
Czyli trzeba tutaj uważać, łącznie, tak jak już pani profesor powiedziała, też soki owocowe ostrożnie z nimi, tak?
Tak, do ponieważ, no ja tu powiedziałam tak ogólnie, ponieważ...
Czyli co, wodą tylko popijamy właściwie?
To jest najbezpieczniejszy sposób. Mhm. Są oczywiście leki, które można popić sokami, gdzie nawet jest to wskazane. Są też preparaty, które warto popijać mlekiem, bo zwiększa się ich biodostępność. Ale, no... To wiedzą specjaliści i zawsze rekomenduję, że pacjent może udać się do apteki i zasięgnąć informacji farmaceutów.
Ja chciałam wrócić do nauki, bo bada pani też żywność pod kątem między innymi tego zanieczyszczenia i stopnia przetworzenia. Stopień przetworzenia, co to znaczy tak naprawdę dla nas konsumentów i co z tych badań właśnie wynika?
Stopień przetworzenia to nic innego, w jakim stopniu ten oryginalny produkt został zmieniony. Czyli dla nas przetwarzanie to jest chociażby gotowanie, suszenie, wędzenie. Każdy proces, a już nawet sama obróbka wstępna już jest przetwarzaniem. I musimy sobie uświadomić, że w ogóle... Przetwarzanie ma ogromny wpływ na wartość odżywczą żywności. W trakcie przetwarzania jest tracone wiele składników odżywczych i producenci często wskazują na etykietach, że mają dodane ten czy inny składnik, a jest to po to, żeby odtworzyć ten produkt oryginalny, ponieważ w czasie obłyskiwania ziarna my możemy tracić nawet do 90% magnezu i witamin z grupy B. My znowuż w przypadku krojenia, już samo pokrojenie ogórka powoduje straty około 20% witaminy C w tym produkcie. Więc każdy taki przetworzenie, taki proces, który zaaplikujemy na żywność.
Czyli jak na przykład kupujemy migdały albo orzechy.
Tak.
Jak one są w formie orzecha, to są najlepsze? Tak. Czy takie te wyłuskane i nawet pozbawione tej skóry?
Im bardziej przetworzony ten produkt, tym będzie bardziej wrażliwy przede wszystkim, bo pamiętajmy tak, że samo przetwarzanie zmienia wartość odżywczą, ale poprzez przetwarzanie możemy często zabezpieczyć produkt przed wpływem środowiska, a ma ono ogromne znaczenie, temperatura, światło, tlen, ale z drugiej strony mamy też... możemy bardziej narazić. Tu jak pani redaktor wspomniała o tych orzechach czy tam migdałach, no oczywiście im bardziej pozbawiony tej ochrony zewnętrznej produkt, no tym będzie bardziej
narażony.
Ale on
nie jest bardziej szkodliwy.
Nie.
On tylko będzie mniej wartościowy, tak?
Tak.
W sensie wartości odżywczych.
Tak. Aczkolwiek to też można zabezpieczyć i tu zabezpieczeniem jest opakowanie i specjalny sposób pakowania.
A skoro jesteśmy już przy opakowaniach, to przed laty, w latach 90. jeszcze, czasami nawet teraz, sprzedawane na przykład mleko jest w butelkach.
Tak.
Wtedy było powszechnie w butelkach, z kapslem zresztą takim. To starsi nasi słuchacze na pewno pamiętają. Ale potem zastąpiono to wszystko tworzywami sztucznymi. Workami najpierw, potem kartonikami, plastikowymi butelkami. Czy to zmieniło jakość mleka, jej wartość, zanieczyszczenie jego, te folie, plastiki nie wchodzą w jakieś reakcje na przykład z mlekiem?
Jeżeli chodzi o samą wartość odżywczą, no to ona nie jest pochodną, znaczy może być pochodną opakowania pod względem zabezpieczenia przed szkodliwym wpływem warunków środowiskowych, tak? Szkło można powiedzieć, że jest z jednej strony idealnym materiałem opakowalniczym, ale z drugiej strony ma też ogromne wady, czyli wagę i tą podatność na, że tak powiem, uszkodzenia. I no, ja też pamiętam czasy, kiedy te szklane opakowania królowały, do nich wracamy teraz, no chociażby ze względu na ochronę środowiska, bo jest to materiał, który poddaje się recyklingowi. Natomiast jeżeli chodzi o problem zanieczyszczeń, tu możemy bardziej się nad tym pochylić, ponieważ zwłaszcza w przypadku produktów, w których mamy do czynienia z takim, bym powiedziała, niskim pH, może dochodzić do migracji niektórych substancji z opakowań. I tu bardzo mocną uwagę zwraca się w przypadku wód, prawda? Bo wody mają akurat najczęściej to niższe...
Te znane wody mineralne.
Tak. To w tym momencie i to długo jest przechowywane.
Czyli im wyższe pH w wodzie, tym mniejsze ryzyko, że coś się dostanie.
Nie,
to nie działa tak.
To tak nie działa. Generalnie wszystko zależy od jakości materiału, który jest użyty do produkcji.
Ale czy ta jakość tych folii i tych plastików, które wchodzą, znaczy, jak producenci używają do pakowania właśnie mleka, jest bezpieczna?
Znaczy się tak.
Tak, bo, jest bezpieczna.
Tak, tak. Mleko pod tym względem, powiedzmy sobie szczerze, generalnie jest bezpieczne i nie notuje się żadnych przekroczeń dopuszczalnych limitów, o można powiedzieć.
Ja się zastanawiam, tak samo zresztą jak pewnie część naszych słuchaczy, czy jeśli coś kupuje dzisiaj jako eko, to rzeczywiście jest eko, możemy wierzyć, że to jest eko, to jest przebadane, bo czy w ogóle może być eko przy dzisiejszym zanieczyszczeniu środowiska, bo nawet jeśli gdzieś jest jakieś pole, gdzie rosną zdrowe pomidory teoretycznie, no to na te pole wodami gruntowymi może przypłynąć coś zupełnie niezdrowego. I jak to jest tak naprawdę w praktyce?
Jeżeli chodzi o żywność ekologiczną, to musi być ona produkowana metodami rolnictwa ekologicznego. Czyli rolnik w tym momencie nie może używać pestycydów, nie może używać nawozów. Nie jest regulowane w tym momencie, że coś tam w wodach gruntowych mogłoby się znaleźć, ale ja mogę uspokoić, ponieważ swego czasu nawet badałam produkty ekologiczne i produkty że tak powiem, tradycyjne i różnic nie ma znaczących, aczkolwiek no, w jednych badaniach udało się zróżnicować produkty ekologiczne od tradycyjnych na podstawie składu mineralnego. Czyli widać było, że tutaj pierwiastki mogą wpływać, że tak powiem, na zróżnicowanie składu. Po pierwsze, no a te pierwiastki...
Czyli więcej jest w tych ekologicznych, tych wartościowych pierwiastków, tak?
Tego bym nie powiedziała. Każdy, bo to wszystko zależy przede wszystkim od gleby. Musimy pamiętać, że...
Czyli jeszcze jest ważne skąd,
tak,
gdzie.
Ponieważ gleba w różnych rejonach świata czy Polski może być bogatsza w różne składniki. I nie muszą być to koniecznie składniki sensu stricte odżywcze, tak? Mogą być to składniki śladowe, ale jednak będą różnicowały nam nasze próbki. Natomiast no, takim popularnym pierwiastkiem, który jest utożsamiany z nawozami, no to jest wiadomo fosfor. A powiedzmy szczerze, akurat on nie wyszedł różnicujący.
Pani profesor, a jaki problem badawczy, już tak na koniec pytając, obecnie panią zajmuje i czy pani pracuje w pojedynkę, czy to jest jakiś zespół ludzi?
Nie, no powiedzmy sobie szczerze, nauka rzadko obecnie jest indywidualna. Ja mam zespół ludzi, z którymi współpracuję stale, mam swój zespół katedry, współpracuję nadal z panem profesorem Piotrem Szeferem, który jest pracownikiem jednostki, którą kieruję. Współpracuję z paniami doktor Justyną Brzezichą, panią doktor Małgorzatą Miszczasz-Kudlińską. Mam asystentów w katedrze, więc my wszyscy...
Czy nie da się robić badań pojedynkę dzisiaj, pracować naukowo?
Nawet jeżeli bym chciała, to musimy współpracować w zakresie wykonania konkretnych analiz, badań. I tu na przykład ja współpracuję z Katedrą Chemii Fizycznej na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym z panią profesor Prokopowicz, celem właśnie chociażby badania fizykochemicznych parametrów suplementów diety, więc należy współpracować i myślę, że współpraca rozwija, wzbogaca nasze doświadczenia i też pozwala spojrzeć na nasze problemy badawcze z wielu różnych stron.
A pani profesor, co jest miarą takiego sukcesu naukowca? O czym marzy naukowiec? Najwyższa nagroda, Nagroda Nobla.
No znaczy się, ja tak, można powiedzieć, nie patrzę. Ja patrzę może bardziej utylitarnie na naukę. Powiem tak, moim szczęściem i jest to, że ja lubię to, co robię. Ja kocham swoją pracę i to jest, można powiedzieć, mój najlepszy taki wyznacznik tego sukcesu w pracy, że lubię to, co robię.
I też jest pani jednym z najbardziej lubianych naukowców, dydaktyków, czyli tych, którzy prowadzą zajęcia ze studentami. Jedną z najlepiej ocenianych wykładowczyń.
Dziękuję
bardzo. Po dzisiejszym wywiadzie jestem pewna, że
dziękuję bardzo. Natomiast właśnie
zasłużona.
Takim bonusem dla mnie jest właśnie współpraca ze studentami, bo myślę, że kształtowanie nowych umysłów, młodych umysłów i przekazywanie im wiedzy i później obserwacja tego, jak wykorzystują tą zdobytą wiedzę w praktyce, bo spotykam się z nimi w aptekach, chyba jest najlepszym wyznacznikiem mojego sukcesu w pracy. I ja na to tak patrzę, że cieszę się, że widzę, że ludzie wykorzystują tą wiedzę, że jest ona im potrzebna i że dalej się rozwijają. I to myślę, że to jest sukces też naukowca, prawda? Bo naukowiec to jest właściwie osoba, która całe życie się rozwija. A któż z nas nie ma się rozwijać? Każdy.
Doktor habilitowana nauk farmaceutycznych Małgorzata Grębecka, kierownik Katedry i Zakładu Bromatologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, była moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję Pani Profesor za rozmowę.
Dziękuję
Państwu
bardzo.
Dziękuję za uwagę i zapraszam za tydzień. Do usłyszenia. Joanna Matuszewska.
Do widzenia.
Radiowo, naukowo.